to, że Jezus Chrystus, który zmienił moje i twoje życie, może zmienić ludzi, którzy dopiero tu przyjdą? Jeżeli tak, to powiedz amen. O, to bardzo ładnie. Witam tego sobotniego popołudnia was wszystkich, szczególnie tych, którzy są pierwszy raz. Są pierwszy raz? Gdzieś tam są. Dzisiaj mamy bogaty program, mamy gości z daleka, z bliska, z zamiedzy, tak, i z zagranicy. Dzisiejszy wieczór będzie wyglądał tak, że będziemy mieli trzy części. Dwie sesje wykładowe poprowadzi biskup Marek Kamiński. W trzeciej części oddamy głos społeczności z Wołowa, brat Grzegorz, Kucharczyk, Monika, Jacek. Oni podzielą się z tym, co mają na sercu, co przywieźli tutaj do nas i myślę, że to będzie dobry czas. Jak zakończymy, tego jeszcze nie wiemy. Przygotujcie się na Boże działanie. Tutaj znajdujecie się, to jest Polski Kościół Misyjny Masada i ja nazywam się Janusz Jarosik, jestem pastorem tego kościoła, tego zboru. I życzę wam dobrego czasu tutaj. Rozpoczniemy tak, aby nie tracić czasu, bo troszeczkę mieliśmy opóźnienie na starcie. Nie wiem, jak przedstawić tego człowieka. Stary i nowy biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Niekwestionowany przywódca Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Pastor, nauczyciel, duszpasterz, mąż, ojciec, właściciel psa. Dobrze mówię? Tak, wszystko się zgadza. No to taki skrócony życiorys oczywiście w mojej wersji. Myślę, że on powie coś o sobie więcej. Miło nam jest, że ktoś taki przyjechał do nas, do takiej małej społeczności, aby nas nauczać i przywitajmy go brawami. Chwała niech będzie tylko Bogu żywemu. Zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Witam was bardzo serdecznie. Nie bardzo rozumiem, co znaczy określenie ktoś taki. Bratem jestem. Bratem jestem i myślę, że na tym możemy poprzestać. A co do innych rzeczy, to myślę, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Przywożę wam pozdrowienia i z Polski, od naszego kościoła, od braci, którzy razem ze mną tym kościołem zawiadują, który prowadzą, od mojej żony też, niektórzy ją poznaliście, więc serdeczne pozdrowienia dla was. A ja chciałbym powiedzieć, że dzisiejszy temat dotyczy tego, po czym świat może poznać, że naprawdę jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Czyli chciałbym powiedzieć trochę na temat naszych relacji. I chciałbym powiedzieć troszeczkę o tym, jak nasza relacja z Panem Jezusem ma się do naszych relacji między ludźmi. I chciałbym, żebyśmy tak się zastanowili troszeczkę właśnie nad tym, czy można tak, bez tego tak. Nie wiem, czy oglądaliście film Ida. Oscara dostał, polski film. Bardzo serdecznie polecam. Przepiękny film pod każdym względem, choć niektórzy się burzą, że antypolski, ale przepiękny film i szczerze polecam. Jest tam pewna taka scena. To jest film o pewnej dziewczynie, zakonnicy, Żydówce z pochodzenia, która otrzymała rozkaz, żeby badać swoje korzenie i posmakować życia. Tak jej siostra zakonna kazała. To się dzieje w latach 50. I jest tam pewna scena, że jest z pewnym chłopakiem. Jakaś miłość. Chyba miłość. I on do tej dziewczyny mówi tak: wiesz co, pojedź ze mną. Bo on był muzykiem. Pojedź ze mną, będziemy razem jeździć w tym świecie. A ona mówi: dobrze, a jak pojadę, to co potem? No, ożenię się z tobą. Dobrze, ożenisz się ze mną, a co potem? Potem zbudujemy dom. A jak zbudujemy dom, to co potem? Potem będziemy mieli dzieci. Dobrze, zbudujemy... namieszałeś mi... Wszystko mi padło. Oż ty! To jeszcze raz od początku. Nie, dobrze. I on mówi, no będziemy mieli dzieci. A kiedy będziemy mieli dzieci, to co potem? I on tak się zamyślił i mówi tak. A potem będziemy mieli problemy. Potem będziemy mieli problemy. Wyobraźcie sobie relację ludzką bez tego potem. Bez tych problemów. Wyobraźcie sobie relację ludzką, która ma tylko polegać na tym, że będzie cudownie, tylko sentymentalnie, bez żadnych problemów. Nie ma tego. I nie mówię tego wcale o tym, że w Kościele, kiedy Duch Boży działa, to możemy mieć prawo do tego, czy możliwość, żeby ta relacja wyglądała tylko cudownie. I chciałbym od razu wam powiedzieć, że nie ma co liczyć na takie rozwiązania i nie ma co liczyć na to, że znajdziemy się w Kościele, poznamy Pana Jezusa Chrystusa i teraz co? A potem co? Chciałoby się powiedzieć, a potem będzie cudownie. Nie. Mówię o tym z założeniem, że nawet w Kościele Pana Jezusa Chrystusa potem będą problemy. I od tego, jakim jesteś chrześcijaninem i od tego, co cię wiąże z Bogiem, od tego, kim naprawdę jesteś i co Bóg może zrobić w twoim życiu, zależy, co będzie potem. Zależy, co się wydarzy, gdy przyjdą te problemy, gdy przyjdą te kłopoty. Trzy fragmenty chciałbym podać wam. Jakoś muszę tutaj... jakoś przemeblowanie może zrobię w tym zborze. Tak, tak jakoś bliżej. O, dobrze. Tak, żebym nie był bardzo daleko od ludzi. Chociaż i tak wiemy, że potem problemy są. Trzy fragmenty. Jana, 13 rozdział. Od 34 do 35 wiersza. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. A tak swoją drogą, jak Pan Jezus nas umiłował, to byliśmy tacy cudowni. Byliśmy tacy śliczni. Po prostu jak nas zobaczył, to się tak rozczulił. Spojrzał na ciebie, spojrzał na mnie i powiedział tak. Takiego bóstwa to ja nigdy w całym wszechświecie nie widziałem. Taki święty, taka grzeczna, tacy cudowni, ależ oni są, no nie da się ich nie kochać. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Pewne rzeczy chciałbym pokazać na zasadzie kontrastu. Nie na zasadzie takiej, że po prostu źle oceniam coś. Możesz powiedzieć 200 świadectw. Możesz powiedzieć o cudach, o zmartwychwstaniach, że chodziłeś po wodzie. Możesz powiedzieć, a już myślałem, że ci się nie podoba moje zwiastowanie i przyszedłeś. Dziękuję. Brat dba, żebym nie upadł. Możesz przeżyć niesamowite chwile. Możesz być zachwycony do trzeciego nieba, jak apostoł Paweł. Ale wiesz, co będzie świadczyło o tym, że jesteś uczniem Jezusa? Nie cuda, nie świadectwa i nie przeżycia, ale to, jaki masz stosunek do innych ludzi. Dlatego jest to tak niesłychanie ważne i dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział, że to tak naprawdę zdecyduje o tym, jak ludzie poznają Jezusa i jak ludzie poznają nas. Bo choćbyś prorokował dniem i nocą i miał objawienia nie wiadomo jakie, to ludzie będą patrzeć na ciebie i poznają, że jesteś uczniem Jezusa po wzajemnej miłości. Ciężkie słowa, prawda? Mamy tutaj do czynienia z przykazaniem, a nie z opcją. Jeszcze raz to powiem. Mamy do czynienia z przykazaniem i Pan Jezus nie pyta nas, czy się czujemy, żeby miłować siebie wzajemnie. Pan Jezus nas nie pyta, czy ci, których powinniśmy miłować, ja później powiem nieco więcej na temat tego, co to znaczy miłować i co nie znaczy miłować, czego w to pojęcie miłości nie powinniśmy wkładać, ale Pan Jezus nie pyta nas o to, czy jest nam to wygodne, czy niewygodne, czy nam się to opłaca, czy nam się to nie opłaca, czy ten ktoś, kogo mamy miłować, jest osobą rzeczywiście nadającą się do miłowania, czy raczej nie. Pan Jezus mówi, to jest moje przykazanie. Nie daje nam wyboru. I nie mówi, słuchaj, no może daj się przekonać. Nie, Pan Jezus nie daje nam wyboru. I mówi, ja wam daję nowe przykazanie. Jeśli ja mam dla was jakiekolwiek znaczenie, jeśli ja, Jezus Chrystus, jestem dla was ważny, to daję ci przykazanie, kropka, tyle, nie ma nic więcej do powiedzenia. Macie się miłować. I oczywiście nie oznacza to jakiegoś takiego słodkiego, nierzeczywistego obrazu relacji, takich relacji bez problemów, tylko będzie cudownie. O, jak my się miłujemy tam w zborze. Jak my się wzajemnie szanujemy. Jest tak cudownie. Ja chcę powiedzieć, że ja wiem, co to znaczy być w kościele i jedyna rzecz, o jakiej człowiek marzy, to trzasnąć drzwiami i nigdy więcej nie wrócić. Ale też Bogu dziękuję, że nigdy nie trzasnąłem tymi drzwiami. To jest znak chrześcijanina. Duch Święty nie jest znakiem chrześcijanina, bo Duch Święty został nam dany, żeby ten znak w nas wyprodukować. Żeby nas zmienić tak dalece, żebyśmy mieli na sobie ten znak chrześcijanina, czyli znak wzajemnego miłowania się, mimo że jesteśmy, jacy jesteśmy. To przykazanie to jest opis wartości, którymi mamy się w naszym życiu kierować. Można zrezygnować z wartości, które daje Jezus. Ale jakimi chrześcijanami jesteśmy? Za chwilę o tym powiemy więcej. Drugi fragment, 1 Jana 4, 7 i 8 i potem 19 i 21 wiersz. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Nie możemy tutaj mieszać dwóch pojęć. Niektórzy uważają, że miłość jest Bogiem i dlatego, kiedy pojawia się miłość w jakiejkolwiek formie, to znaczy, że w tym musi być Bóg. Nieprawda. To Bóg jest miłością, a nie miłość jest Bogiem. I to jest bardzo ważne. Ale jest tutaj powiedziane tak, kto nie miłuje, nie zna Boga. To znaczy, że można, tak jak powiedziałem, widzieć wiele, doświadczyć wiele, ale jeśli nie wylewa się z ciebie miłość, to znaczy nie znasz Boga. 19, wiersz 19 i 20. Miłujmy więc, aha, bo to ja To jest 20 wiersz, 19. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od tego, aby ten, od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Znowu, przykazanie. Jeśli miłujesz Boga, jeśli masz jakąkolwiek relację z Bogiem, to znaczy, że musi to zmienić twój stosunek do innych ludzi. Jest jeden fragment z drugiej królewskiej, może nieco długi, nie tak bardzo, ale chciałbym, żebyśmy tam przeczytali. Jest jedna ważna myśl. Ja póki co nie wchodzę w te wszystkie rzeczy praktyczne, chciałbym, żebyśmy za chwilę byli jak najbardziej praktyczni. Druga królewska, 4:8-13. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką, murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim, rzekł jeszcze do niego: powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do wódcy wojsk? A ona odpowiedziała: mieszkam pośród swojego ludu. Zobaczcie sposób myślenia tej kobiety. W ten sposób odmówiła protekcji, bo pyta, czy można się wstawić za tobą do króla albo do dowódcy wojsk. A po co, skoro mieszkam pośród swoich? Po co, skoro to miejsce jest miejscem, gdzie mój lud mieszka i ja należę do tego ludu? Więc nie trzeba jakiejś protekcji, nie trzeba się za mną wstawiać, nie trzeba mi nic załatwiać. Dlaczego? Bo ja jestem pośród swoich. I to był sposób myślenia tej kobiety. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niebo jest zbudowane jak miasto? Prawda? Nowe Jeruzalem. Jest opisane. Ulica. Jest powiedziane, że Pan przygotuje nam miejsce. Przeczytajmy fragment, żeby się wspólnie zastanowić. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem. Tak podałem, jaki to fragment? Objawienie Jana 21, od 2-5. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz te słowa, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem. Co oznacza miasto? Miasto oznacza wspólnotę ludu. Miasto jest miejscem, gdzie ludzie mieszkają razem. Miasto jest miejsce, gdzie mnóstwo rzeczy tych ludzi właśnie łączy z sobą. Czy to jest sąsiedztwo? Czy to konieczność widywania kogokolwiek? Czy to konieczność interakcji wzajemnych, rozmów, zależności od drugiego człowieka? Jeśli ktoś pragnie samotności, to co robi? Nie, na Syberię. Na Syberię. Jeśli ktoś nie pragnie samotności, znajduje się w mieście. Mam dla was dobrą i złą nowinę. Dobra jest taka, że jeśli chcesz miłować ludzi, to niebo jest dla ciebie odpowiednim miejscem. Jeśli chcesz mieć z ludźmi do czynienia, jeśli chcesz ich widywać, to niebo jest dla ciebie odpowiednim miejscem. Jeśli chcesz tylko zobaczyć Pana Boga, to niebo jest miastem. To jest zła nowina. Niebo jest miastem, gdzie będziesz widywał tych, których chcesz widywać i których nie chcesz widywać. Niebo jest miastem, gdzie Pan Bóg będzie ocierał łzy z oczu twoich wrogów. Może. Używam tego słowa wrogów z ostrożnością. Niebo jest miastem, gdzie Bóg zbuduje swój przybytek między ludźmi. A to oznacza, że nie będziesz tam sam, że nie będziesz nikogo widział, że do nikogo nie będziesz się odwracał plecami, ale po prostu jesteś otwarty na ludzi i jesteś otwarty na Boga w równej mierze. Nie będzie tam krzyku ani mozołu, a jednak będą inni ludzie. Nie będzie tam już łez, bo Pan otrze wszelką łzę z oczu ich. Ale tak się zastanawiam, ile naszych łez to są łzy, które zostały nam wyrządzone przez innych ludzi. Pierwsze rzeczy przeminęły. Nie będzie tam już smutku. A ile smutku pochodzi z dzieł innych ludzi? Księga Ezechiela, 48 rozdział. Tam jest opis miasta od 31 do 35 wiersza, ale może nie czytajmy. Tam są bramy opisane. 35 wiersz mówi tak. Obwód miasta wynosi 18 tysięcy łokci, a nazwa miasta będzie od dziś brzmieć Pan tam mieszka. A więc chcę powiedzieć przez to wszystko, że koncepcja Boga jest taka, że On zamieszka wśród ludzi. I dlatego niebo jest miastem, ponieważ będą tam mieszkali liczni ludzie. Nie jednostki, nie ja sam, nie ja będę w centrum. Nie ja będę najważniejszy, nie ja będę najistotniejszy. Nie wszystko wokół mnie będzie się kręciło. Będziemy tam razem jako wspólnota, jako lud, jako Boże dzieci, a nazwa tego miasta będzie Pan tam mieszka. Więc jeżeli będziesz chciał mieć do czynienia z Bogiem, to albo jesteś w tym mieście, albo nie masz do czynienia z Bogiem. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że już dzisiaj musimy sobie powiedzieć, zaczęły się pewne rzeczy, które będą trwały w niebie. Pewne będą zmienione. Pewnych rzeczy nie będziemy w stanie zabrać z sobą do nieba. Ale co z tej ziemi zabierzemy do nieba? ludzi. Tak. Tak, ale powiedzmy, miłość nie należy do tego świata rzeczy materialnych. Jeśli coś, kogoś zabierzesz do nieba, z tej ziemi, to nic nie zabierzesz, tylko ludzi. Dlatego niebo jest miejscem wspólnoty. To jest wspólnota ludzi. Niebo jest wspólnotą ludzi, oprócz tego, że jest to oczywiście społeczność z Bogiem. Niebo to jest miejsce wzajemnych relacji. Niebo jest miejscem spotkań. Niebo jest miejscem współpracy, pomocy. Nie wiem jakiej, bo tam wszystko będzie pewnie idealne. Niebo jest miejscem braku samotności. I ja myślę, że jesteśmy w pewnym sensie skazani na dobre ustawienie sobie pewnych rzeczy. I często, kiedy myślimy o tym, kim jest porządny chrześcijanin, to zapominamy, że odpowiedzią na to, czy jestem dobrym, porządnym chrześcijaninem, jest po pierwsze jakość mojej relacji z Bogiem, ale w tej samej mierze to jest jakość mojej relacji z ludźmi. To jest odzwierciedlenie mojej relacji z Bogiem. Ostatnio czytałem księgi prorocze w Biblii. Tam są ci wielcy prorocy, potem jest 12 małych. Wiecie, i rzuciło mi się w oczy jedno. Kiedy czytałem te księgi, tam jest tak niesamowicie dużo na temat przestępstw jednego człowieka przeciwko drugiemu. Na temat złych rzeczy wyrządzanych przez jeden naród drugiemu narodowi, przez jedną osobę drugiej osobie. Jakbyście się dobrze pod tym kątem wczytali w te księgi prorocze Starego Testamentu, to odkryjecie, że właściwie niektóre księgi Starego Testamentu nie powstałyby, gdyby nie nadużycia w relacjach. I Bóg jasno przeciwko temu występuje. A więc mówimy o Królestwie Bożym, o Kościele, o wspólnocie świętych. Pan Jezus mówi tak, jeśli chcecie pokazać jakikolwiek znak tego, że jesteście moimi uczniami, to tym znakiem jest wzajemna miłość. Pokażcie ludziom, co was łączy. Jakiego typu relacje. Dlatego ja na początku celowo powiedziałem, a co potem? Potem przyjdą problemy. W nasze relacje są wpisane problemy. I to, jak reagujesz na te problemy, jak je rozwiązujesz, co robisz, żeby te problemy zostały rozwiązane, mówi o twojej relacji z Jezusem. Jak to niesłychanie ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego, że na naszą misję, na misję Kościoła, jakość naszych relacji wpływa w niesamowity sposób. Pamiętam, kiedy przyjechałem do mojego zboru, do Koszalina, bardzo wiele lat temu, to było zaraz po studiach moich. Przyjechałem, żeby tam usługiwać i z początku oficjalnie byłem liderem młodzieżowym. Na pierwsze spotkanie młodzieżowe przyszedłem, to było nas 7. Ja byłem 6, a 7 jakiś człowiek, który przyszedł prosto z ulicy. Więc ja przyjechałem z innego miasta, spadochroniarz, żeby znaleźć się w tym zborze, żeby zacząć usługiwać. I kompletnie się nie znaliśmy. Zaczęliśmy się zastanawiać, co z sobą zrobić. Więc po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym spotkaniu stwierdziliśmy, że w ogóle się nie znamy. No to co mamy zrobić z sobą? Jak mamy się zachować? Mówimy, dobrze, to musimy najpierw się poznać. Musimy się najpierw zapoznać. No więc spotykaliśmy się. Wiecie, jak siedzisz przy kimś, kogoś nie znasz i przy trzecim spotkaniu, jeżeli pamiętasz tylko imię tej osoby, no to w końcu pytasz, słuchaj, a czy ty się uczysz gdzieś? Do jakiej szkoły chodzisz? Albo może ty już pracujesz? I zaczynamy zadawać ludziom banalne, dziwne pytania. Na naszych spotkaniach na początku, kiedy kompletnie się nie znaliśmy, zaczynaliśmy sobie zadawać banalne i bardzo dziwne pytania. Ja mówię tutaj o specyfice grupy młodzieżowej akurat, jako o świadectwie. Przyszedł taki moment, że niektórzy znajomi, kiedy zaczęło nam być w miarę fajnie, jeszcze raz podkreślam, to dotyczy może bardziej nawet i młodych ludzi, zaczęli przyprowadzać na nasze spotkania znajomych. Bo my wszędzie chodziliśmy razem. W domach się spotykaliśmy, mecze organizowaliśmy, różne inne ciekawe rzeczy. I nagle w pewnym momencie zauważyłem, że ludzie przyprowadzali swoich bliskich znajomych. Graliśmy mecze, to jeden brat albo drugi przyprowadził kogoś, kto chciał grać w piłkę i nie miał z kim. No więc graliśmy w piłkę. Jakie tam bluzgi na początku latały na tych meczach. Ze strony tych niewierzących. Tak znosiliśmy to cierpliwie. My się tylko przed meczem modliliśmy, żeby Pan Bóg dał nam łaskę. W kółko wstawaliśmy i modliliśmy się, żeby Pan dał nam łaskę. Chrześcijanie rzadko, nie chcę powiedzieć nigdy, ale rzadko przeklinali. Ale różnie to bywało. Wiecie, zaczęliśmy budować relacje, ale wkrótce się okazało, że dbając o te relacje, ludzie przyprowadzają swoich kolegów i swoje koleżanki, bo było to jedyne miejsce, gdzie mogli być bez obaw. Było to jedyne miejsce, gdzie mogli być sobą i wiedzieli, że ktoś ich będzie dobrze traktował. Nie chcę tworzyć tutaj takiego idealnego obrazu. Idealnie nie było. Ale słuchajcie, po 3 miesiącach naszej służby było na naszych spotkaniach z tych 7 osób, a w gronie tych 7 był jeden spadochroniarz, czyli ja i jeszcze jeden człowiek, który akurat z ulicy wtedy przyszedł. Nagle w ciągu 3 miesięcy było nas około 40 osób. Na każdym spotkaniu modliliśmy się o przyjęcie Jezusa i na każdym spotkaniu modliliśmy się o chrzest Duchem Świętym. Nagle zaczęło coś się dziać takiego, co przerosło nasze oczekiwania. Ale gdybym miał powiedzieć, jakie były przyczyny tego stanu, to oczywiście wymieniłbym 2. Łaska Boża, która jest większa od nas wszystkich. A druga rzecz, która dla nas była ważna, świadomie zdecydowaliśmy się na budowanie relacji. Na budowanie bezpiecznych relacji. Na budowanie relacji, które dadzą coś wartościowego. A więc mówimy o miłości agape i to jest bardzo nośne hasło w naszym chrześcijańskim słowniku. I bardzo prawdopodobne jest to, że w to hasło agape wkładamy treści, które wydają nam się najbardziej odpowiednie, najbardziej zgodne z naszą naturą, pojmowaniem świata i pojmowaniem Boga. Ale bardzo często wkładamy w to treści bardzo sentymentalne. O, jak to fajnie będzie, jeśli będziemy się miłować. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że ta miłość agape wcale nie oznacza jakiegoś łzawego sentymentalizmu. Jest tylko tak cudownie, po prostu tak cudownie rozpływamy się nad tym. Nieprawda. Nie ma tam sentymentalizmu, który wskazywałby na naszą bezbronność w różnych sytuacjach, czy niezdolność do racjonalnych reakcji. To nie jest tak. Jeszcze jeden fragment i przejdę do rzeczy bardziej praktycznych. Apostoł Paweł w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, wiersze od 1 do 3 mówi tak. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości tej agape bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Jeśli jest ktoś, kto jest super duchowy, a nie ma elementarnej miłości, o czym za chwilę, nie wierzcie mu. Nie wierzcie mu. Kłamie. Kłamie jak znud. Wie, jak oczarować ludzi. Wie, jak zaczarować. Ale to wszystko, o czym mówił apostoł Paweł. Mówienie językami, czynienie cudów, wydanie swojego ciała na spalenie i tym podobne rzeczy, jeśli nie jesteśmy zdolni, żeby miłować ludzi, to znaczy, że jest to nic nie warte. Nic nie warte. To znaczy, że nie jest to żadna duchowość. Bo wiecie, nasza duchowość sprawdza się w tym, jak miłujemy Boga, ale Boga nie widzimy. Z Bogiem się nie pokłócimy. Bóg nam na piętę nie nadepnie. Znaczy, przynajmniej w taki sposób bezpośredni. Bo wielu osobom nadeptuje, bezlitośnie nadeptuje na odciski. Bezlitośnie. Muszą się z tym uporać. Ale powiem wam tak. Popatrzcie, jaki ktoś jest dla ludzi, czy ma miłość. Jeśli ma, to znaczy, że Bóg w jego życiu coś zrobił. Jeśli nie ma, to znaczy, że jakiś łachudra usiłuje się przebrać w owczą skórę. O jakiej miłości mówi Biblia? I tutaj kilka rzeczy. Psalm 68, wiersz 6 powiada tak. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Pierwsza rzecz, kiedy mówimy o miłości, to jest sposób traktowania słabszych od siebie. W Starym Testamencie najsłabszą częścią społeczeństwa to były wdowy, które nie miały żadnych praw, nie miały możliwości, żeby nabywać ziemię, żeby prowadzić jakiekolwiek życie. Wdowa po prostu opuszczona, nie mająca nikogo, była osobą bez żadnych praw. Mogła tylko chodzić gdzieś tam, zbierać sobie zboże. Sieroty, które nie miały rodziców, były pozbawione wszelkich praw. I Bóg mówi tak, ja jestem ojcem sierot i wdów. Ja osobiście troszczę się o tych, którzy są najsłabsi w tym społeczeństwie. Co oznacza miłość? Ja co prawda tu mam, ale wezmę od ciebie.
Też świeżo.
Dziękuję. To, że dobrze traktujemy silniejszych od nas i się ładnie odzywamy i traktujemy z szacunkiem, to jest, że tak powiem, sprawa oczywista, bo mamy w tym interes. Jak traktujemy słabszych od nas, których nie musimy dobrze traktować? Jak traktujemy tych, którzy nam nie odpyskują, którzy nam się nie rzucą z pazurami albo mają wystarczająco dobrą pozycję w społeczności, żeby nie pozwolić sobie na nasze złe zachowania. Przypatrzcie się temu, jak traktujemy najsłabszych. Kiedyś modliłem się o moją służbę, o mój zbór i Bóg powiedział do mnie tak. Marek, jesteś bardzo złym pastorem. To był silny Boży głos. No Boże, czemu aż tak szorstko? Dlaczego, Panie? Powiedz mi, czy znasz imiona wszystkich dzieci? A tam było chyba wtedy w naszym zborze z 70-80 tych dzieci. Czy znasz imiona wszystkich tych dzieci? No nie znam. To się naucz. Naucz się imion wszystkich dzieci i zacznij te dzieci dostrzegać. Więc się nauczyłem imion wszystkich dzieci i kiedy było nabożeństwo w niedzielę, często podchodziłem do każdego dziecka, podawałem rękę i mówiłem cześć, na przykład Wojtek. Cześć Zosia. Ja podchodziłem do dzieci, ja się z nimi witałem i pamiętałem, żeby zawsze wymieniać ich imię. Ciekawa sytuacja, bo kiedyś jedno z tych dzieci pojechało do innego zboru. I on już był przyzwyczajony, ten chłopiec, do tego, że zawsze pastor się wita. Więc znalazł się w innym zborze, zobaczył pastora za kazalnicą, więc chciał się przywitać z tym pastorem. Stanął przy nim, a że pastor akurat rozmawiał z kimś, więc nie zwracał uwagi na to dziecko. I on tak stał. Przy tym pastorze stał jakiś czas, bardzo blisko i potem odszedł. Był strasznie zawiedziony tym, że się pastor z nim nie przywitał. Pierwsza rzecz, o której mówi do nas Pan, to jest to, żebyśmy patrzyli na tych, którzy są słabsi od nas z szacunkiem, z miłością. Żebyśmy traktowali ich nie jak gorszych od siebie, nie jak kogoś, kogo możemy przegnać, tupnąć na niego nogą, powiedzieć niemiłe słowo bez żadnych konsekwencji, ale właśnie tym, którzy są słabsi od nas, powiedzieć słowa szacunku. Ja nie wiem, jak to kulturowo ma wyglądać. I też nie chcę przesadzić z tymi swoimi opiniami na ten temat. Jeszcze 5 minut i przerwę zrobimy. Dobrze, żeby odsapnąć chwilę. Ale pomyślmy sobie, czy w naszej kulturze jest też myśl o tym, żeby okazywać szacunek tym, którzy są słabsi, dzieciom. Witać się z nimi. Nie pozwalać sobie na szorstkie słowa wobec tych, którym możemy powiedzieć szorstkie słowa. Bóg mówi, ja jestem ojcem sierot i sędzią wdów. Jak traktujesz słabszych od siebie, tak traktujesz i mnie. Druga rzecz, która jest niezwykle ważna, to jest sprawiedliwość w relacjach międzyludzkich. Nie bądźcie stronniczy w sądzie. 5 Mojżeszowa, 1 rozdział, 17 wiersz. Wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego. Nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga. A więc Bóg żąda, żebyśmy byli bardzo uczciwi i bardzo sprawiedliwi w naszym podejściu do ludzi. Myślę, że żyjemy też w czasach, kiedy tego rodzaju rzeczy są niezwykle istotne. Kościół również musi być miejscem, gdzie grzech jest grzechem, miłość jest miłością, pomoc jest pomocą. I Słowo Boże mówi, nie bądźcie stronniczy w sądzie, wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo. Pan każe nam, żebyśmy okazywali tego rodzaju miłość. Właśnie w taki sposób, że będziemy mogli też być bezstronni, niestronniczy, ale będziemy mogli jednakowo do każdego podchodzić. Kolejna rzecz, i też ją tylko wymienię, a potem przejdziemy dalej, to jest obrona, gdy zagrożone jest życie, zdrowie i dobra duchowe. My często myślimy o tym, jaka jest fundamentalna zasada, czy jak praktycznie wygląda ta zasada miłości bliźniego. Ta zasada miłości bliźniego chyba również polega na tym, że przede wszystkim i ponad wszystko, chcąc okazać ludziom miłość w sytuacjach trudnych, będziemy im okazywać miłość, broniąc ich dobra, zdrowia, broniąc ich zdolności do tego, żeby ich życie było ochronione. Może króciutko odniosę się do tej sprawiedliwości społecznej i obrony tego, co jest dla nas ważne. Kiedyś miałem taką sytuację i właściwie cierpiałem przez to wiele lat. Bo bronienie tych, którzy są bezbronni, którzy cierpią z jakiegoś powodu, jest rzeczą bardzo trudną. I pamiętam, kiedyś się wstawiłem za jedną rodziną, którą tak dosyć mocno ludzie poniewierali. I wiecie, to jest taka sytuacja, i o tym też mówię z moimi synami. Jeśli w szkole ktoś jest gnębiony, jeśli w szkole komuś dokuczają, jeśli w szkole ktoś jest marginalizowany i wyzywany, to pamiętajcie, chłopaki, wy musicie być po stronie tego kogoś. To nie zawsze jest tak, że ten ktoś jest taki tylko wspaniały, święty, wiecie, niewinny i tak dalej. Ja dawno straciłem co do takich sytuacji. Ludzie po prostu nie są tylko święci, tylko wspaniali albo tylko źli. I mówię tak, chłopaki, jeżeli ktoś cierpi z powodu wyszydzania w waszych klasach, jeżeli ktoś cierpi z powodu trudnych zachowań innych ludzi, brońcie tych, którzy są słabsi od was. Prawdziwe człowieczeństwo, prawdziwe męstwo polega na tym, żeby się wstawiać za takimi ludźmi. I ja parę razy w życiu miałem takie sytuacje, kiedy wstawiłem się za ludźmi, którzy gdzieś tam, już jako biskup nawet, byli prześladowani. Bo wiecie, jak się kogoś nie lubi, to można sobie pojeździć po tym kimś. I znalazłem się nawet w takiej sytuacji, że powiedziałem do pastora, słuchaj, bardzo mi się nie podoba to, co robisz. Nie możesz tak się zachowywać wobec niektórych ludzi, szczególnie jeśli to są słabsi ludzie. Wiadomo, że ugną się pod presją, wiadomo, że coś niedobrego się wydarzy. Muszę powiedzieć, że bywają takie sytuacje, że cierpimy. Cierpimy z powodu tego, że bronimy innych. Ale chcę wam powiedzieć tak. Co to jest za miłość, jeśli nie pomożemy komuś, kto jest w niebezpieczeństwie? Co to jest za miłość, jeśli czyjeś zdrowie jest zagrożone, a my nie mamy czasu? Co to jest za miłość, kiedy widzimy kogoś w potrzebie, ale nie jesteśmy zainteresowani, wolimy odwrócić się plecami? Więc Pan Bóg mówi, że ta miłość w naszych relacjach to nie tylko są takie, no, lubimy się, świetnie poprzebywać z sobą, pogrillujemy razem. Oczywiście wtedy budujemy te relacje. Ale chcę wam powiedzieć, jeżeli poważnie traktujemy naszą miłość do innych ludzi, to każdy z nas natrafi na moment, kiedy trzeba będzie zapłacić cenę za to. Cenę swojego czasu, cenę swojego wysiłku, cenę swojego poświęcenia. Trzeba będzie zapłacić jakąś cenę. Albo cenę przeciwstawienia się wielu innym osobom, bo zaczynam kogoś bronić. I mówić, słuchaj, tak nie może być. Tak nie może być. Dobrze, może te myśli rozwiniemy. Nie wiem, ile jeszcze ich, bo mam tutaj sporo, ale chciałbym, żebyśmy teraz robili przerwę, bo już 45 minut mówię, a potem podejmiemy temat jeszcze raz.